Chwała Panu Jezusowi. Naprawdę jest to przywilej, że możemy w takim pokoju zgromadzać się i rozmyślać nad Bożym Słowem. Wiecie, tak sobie myślę, co mam dzisiaj mówić? Przecież wy dobrze znacie Słowo Boże. Czy mam coś nowego, takiego szczególnego przekazywać? O, wtedy ludzie powiedzą, no było ciekawie, jakieś interesujące rzeczy. Ale czy to coś zmieni, gdybyśmy dzielili się tylko jakąś wiedzą, jakimś poznaniem? Owszem, jest dobrą rzeczą mieć Boże poznanie. Ale jeśli tylko o poznaniu Słowa Bożego samego będziemy mówić i próbować przekazywać ludziom coraz to nową wiedzę biblijną, to myślę, że nie jest to wystarczające. Nie jest to wystarczające. I taki przykład powiem. Weźcie takiego 5-, 6-, 7-latka ze sobą gdzieś i zacznijcie mu opowiadać, jakie są lody. Jakie one mają piękny smak, jak fajnie wyglądają, jak różnorodne formy są tych lodów. I możecie godzinę mu tak opowiadać. Jak myślicie, czy będzie zachwycony tym? Raczej nie. Będzie raczej dążył do tego, żeby w końcu wziąć tego loda. Żeby w końcu go skosztować, żeby samemu posmakować, jak to właściwie jest. I podobną właśnie rzeczą może być, kiedy mówimy tylko o Bożym Słowie, o tych rzeczach w nim zawartych jako pewną wiedzę, coś ciekawego, coś może interesującego, ale w gruncie rzeczy coś, czego nie mogę ja osobiście skosztować, czego nie mogę doświadczyć. Jest to czyjaś wiedza, czyjaś nauka, ale ja z tym nie mam zbyt wiele wspólnego. Może poszerzy moje horyzonty gdzieś tam umysłowo w tej dziedzinie duchowej, będę troszeczkę jakoś potrafił rozróżniać pewne rzeczy, ale to będzie tylko wiedza. To będzie tylko jakieś poznanie. I kiedy Pan Jezus przyszedł na tą ziemię, On nie przynosił takiego poznania, jakie przynosili na przykład nauczeni w piśmie i faryzeusze. Oni uczyli o wielu rzeczach, ale o Jezusie jest powiedziane, że ten lud zdumiewał się nad nauką Jego, bo nauczał je nie jak nauczeni w piśmie, lecz jaką moc mający, jako mający władzę, jako mający możliwość przekazania tego, z czym przyszedł. I ci ludzie rozróżnili to. A więc możemy przychodzić do zgromadzenia i możemy słyszeć Słowo Boże, będzie to jakaś nauka, ale w tym nie będzie właśnie tego czegoś. Tego, co spowoduje, że ty sam zaczniesz tego kosztować, że to stanie się dla ciebie żywe, że zaczniesz tego doświadczać i powiesz, o, to już nie dlatego, że ten tak mówił pięknie, ale że sam tego skosztowałem. Ten przykład Samarytanki, kiedy Pan Jezus był przy tej studni tam w Sychar i ona przyszła i Pan Jezus z nią zaczyna rozmawiać. Zaczyna z Nim rozmawiać. I potem ona, pełna radości, kiedy otrzymała to coś od Pana, o czym jej mówił, że jeżeli ja ci to dam, ten dar, tą żywą wodę, to już nigdy pragnąć nie będziesz. Gdybyś mnie tylko poprosiła. I wiecie, on nie mówi jej tutaj o wielkich rzeczach, jakichś wykładów jej nie mówi, ale mówi jej, wiesz co, ja mam coś, co ty możesz skosztować. Czego ty możesz doświadczyć? Z czym ty możesz po prostu iść dalej w swoim życiu? I widzimy potem, kiedy ona poszła do tego miasta swojego i zaczęła ludziom mówić: słuchajcie, jest tutaj ktoś, kto mi powiedział wszystko. I mówi: czy to nie jest Chrystus? I wtedy ci ludzie przyszli. I co się wydarzyło? Znowu Pan Jezus z nimi rozmawia, mówi do nich. I potem ci ludzie mówią do Samarytanki takie słowa: wierzymy już nie dlatego, że Ty nam powiedziałaś, ale dlatego, że sami, powiem to swoimi słowami, skosztowaliśmy i doświadczyliśmy tego, że Ten jest prawdziwie Zbawicielem, że On jest Mesjaszem. Kochani, o taką jakość w naszych nabożeństwach chodzi. Żebyśmy nie mieli tylko wiedzy, pomnażania wiedzy, ale żebyśmy kosztowali, testowali Boże Słowo, próbowali Go, przyjmowali Go i żeby ono w naszych sercach prawdziwie żyło. A nie ten brat mówił to i tamto, ale że to Słowo trafia do mojego serca i ono daje mi prawdziwie życie. Ono daje mi prawdziwą nadzieję, prawdziwą wiarę i jest motorem mojego życia. Ono mnie popycha do tych duchowych, wspaniałych, dobrych rzeczy, o których Pan Jezus mówił. Właśnie, jeśli Ty tylko skosztujesz, jeśli Ty spróbujesz. A więc głoszenie Bożego Słowa to nie tylko mówienie o jakiejś teorii, ale przekazywanie czegoś, czego można spróbować, co można skosztować, czym można żyć, czym można się dzielić, co wypełni życie człowieka, co stanie się prawdziwą radością, prawdziwym pokojem. I kiedy czytam Ewangelię Jana, ja już się tak po części trochę dzieliłem z tym, z braćmi, później na modlitwie, ale Pan Jezus przyszedł, no skąd On przyszedł? Skąd Pan Jezus przyszedł? On przyszedł od Boga. I czytamy w Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale, takie tutaj zdania. I chciałbym, żebyśmy się właśnie dzisiaj na tym skupili i zobaczyli, że to nie tylko jest mowa o pewnej rzeczy, która tam gdzieś się wydarzyła, ale że to jest dla mnie i dla ciebie, dla każdego z nas. I że dzisiaj możemy na nowo odświeżyć sobie te rzeczy, bo wiem, że wielu z nas zna Pana Jezusa, przyjęło Go i żyje z Nim, ale chciałbym, żebyśmy na nowo przeszli do tego, co Słowo nam mówi o samym Panu Jezusie Chrystusie. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana od pierwszego wersetu. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. I teraz gdzieś od 10. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Słowo Boże, apostoł Jan, kiedy pisze nam tutaj te słowa, natchnieniu przez Ducha Świętego, mówi o Słowie, które na początku było, że Bogiem było to Słowo, ono było na początku u Boga i przez Nie wszystko powstało, co powstało. Jest tu mowa o Panu Jezusie Chrystusie, o Synu Bożym, o tym Słowie Bożym i o Nim tu jest powiedziane w 4 wierszu, że w Nim było życie, a życie było światłością ludzi. I chciałbym powiedzieć, że nie tylko było, ale jest. W Chrystusie jest życie. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. I ten Boży Syn przyszedł na tą ziemię. I on przyniósł tutaj nie naukę, nie teologię, nie religię, ale przyniósł życie. On sam jest życiem i przyniósł na tą ziemię, przyniósł życie. No przecież na tej ziemi było życie. Tyle ludzi było na tej ziemi, tyle całe stworzenie przecież jest ożywione. Jest w nim życie. O jakie życie tutaj chodzi? My też żyjemy. A mimo to Słowo Boże nam mówi, że zanim poznaliśmy Pana Jezusa, zanim zostaliśmy narodzeni na nowo, zrodzeni z Ducha, to Biblia nam mówi, że byliśmy umarłymi, byliśmy martwymi. Po prostu duchowego życia w nas nie było żadnego. Martwymi przez upadki i grzechy wasze. Apostoł pisze, wy byliście umarli przez upadki i grzechy wasze. I nie było w was życia. Właśnie tego życia, które jest u Boga, które ma Bóg. To życie wieczne, życie doskonałe, życie bez żadnej skazy, bez żadnej ciemności. I jest napisane, że ta światłość świeci w ciemności. A to życie jest światłością ludzi. To właśnie Pan Jezus Chrystus sam tutaj przyniósł na tą ziemię. On jako to życie, właśnie to życie z Boga. To życie, które nie przemija, które ma tą Bożą jakość i człowiek bez tego rodzaju życia jest martwy przed Bogiem. Nawet ten najlepszy. Ludzkie nauki, humanizm mówi, że człowiek jest dobry. Wiecie, naprawdę, człowiek jest dobry, tylko... No właśnie, tylko. Tam jest to małe, tylko okoliczności są złe. Zobaczcie, jak człowiek potrafi wywrócić do góry nogami wszystko to, co Bóg powiedział. A Biblia powiada, że człowiek jest zły od początku, od młodości swojej. Biblia mówi, jest zły, czyli umarły, martwy w grzechu. I ten najlepszy człowiek tutaj na tej ziemi, którego mogą ludzie postrzegać, że jest taki miły, dobry, naprawdę wiele się poświęca i tak dalej, ale nie ma Bożego życia w sobie, jest martwy i panuje nad nim śmierć. Ale Pan Jezus przyszedł jako ta światłość i przyniósł nam życie, tobie i mnie. Każdemu jednemu przyniósł życie, abyśmy naprawdę mogli ten rodzaj życia, który jest w niebie, u Boga, żebyśmy go mogli mieć. I on przyszedł i jest napisane, że on jest tą światłością, a światłość świeci w ciemności i ciemność jej nie przemogła. Chwała Bogu, to jest ten rodzaj życia. To jest ten rodzaj życia Bożego, że żadna ciemność tego Bożego życia nie jest w stanie zakryć, zaciemnić. Ono zawsze będzie rozjaśniać mroki. Bo ono jest żywe, ono jest Boże i ono oświeca każdego człowieka. I właśnie prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Ale ten świat, tu nie jest mowa o tym stworzeniu, które jest wokół nas, ale jest mowa o świecie ludzi. O ludziach, którzy żyją na tym świecie. Na świecie był świat, przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Dlaczego go nie poznał? Dlatego, że był martwy, ślepy. Kiedy Pan Jezus przed Jerozolimą się zatrzymał i płakał nad nią, to mówi, ileż razy chciałem zgromadzić was jako ta kura pisklęta, ale nie chcieliście. Bo to było zakryte przed waszymi oczyma. Nie poznaliście czasu swojego nawiedzenia. Oni nie poznali Syna Bożego. Nie poznali tego życia, które przyszło od Boga. I do swej własności przyszedł. Wybrany naród Boży, Izrael, jest Bożą własnością, a jednak oni go nie poznali. Dlatego, że Również ten naród był i jest pod władzą grzechu. Każdy człowiek jest pod władzą grzechu, dopóki nie zostanie zrodzony z Boga. I tutaj 12 werset powiada nam: tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo, aby stali się dziećmi Bożymi. Co przyjęli? No właśnie Boże życie. To życie, które jest w Chrystusie, które On przyniósł i o którym właśnie tutaj Słowo Boże nam mówi jako o tym zrodzeniu z Boga. Którzy się narodzili z Boga. Wtedy to Boże życie zamieszkuje serce takiego człowieka. Bracie i siostro, czy w tobie jest Boże życie? Amen? Amen? Chwała Bogu. Naprawdę wierzę, że jest to coś niesamowicie zasadniczego, czym powinniśmy się ekscytować. Tutaj nie tak dawno temu brat Guznar dzielił się świadectwem o tym, co przeżywał w Afryce. Tam między tymi braćmi, siostrami, gdzie tam ileś 7 milionów na jednym miejscu zgromadzonych i wielu biednych, a oni pełni szczęścia, pełni radości. Jak to jest możliwe? A oni powiadają mu: słuchaj, ja mam Chrystusa. A jak mam Chrystusa, to mam wszystko. Czego jeszcze chcesz? Jeżeli mam życie, to mam wszystko. Czego mi jeszcze potrzeba? I rzeczywiście, jeżeli mamy to życie, które Pan Jezus przyniósł, to czego nam jeszcze trzeba? Pozwolić, aby to życie dalej w nas się rozwijało, tak jak pozwoliła Samarytanka, kiedy skosztowała tej mocy przebaczenia, że Pan Jezus jej nie potępił, ale przyniósł jej, wyszedł jej naprzeciw i powiedział: ja ci dam tą żywą wodę, tylko wystarczy poprosić. Gdybyś tylko poprosiła, dałbym ci tej żywej wody. I rzeczywiście: Panie, daj mi, żebym już tu nie musiała przyjść. Ona myślała dalej, jak to się mówi po ludzku, tymi zwyczajnymi kategoriami. Wydawało się jej, że już nie będzie musiała przychodzić do tej studni. A chodziło o studnię, o wnętrze jej serca. Że Pan Jezus powiedział, że już więcej nie będziesz potrzebować tego czy tamtego, żeby zaspokoić potrzebę twojego serca. Żeby ten stan śmierci się zmienił i przyszło życie, potrzebujesz przebaczenia, potrzebujesz zbawienia, potrzebujesz tego życia Bożego. Kochani, Pan Jezus to przyjął i wierzę, że jest, przyniósł. On jest tym życiem i jest bardzo smutne, jeżeli człowiek wierzący, na nowo narodzony, żyjący w pełni radości ze zbawienia, z tego, co Pan Jezus dokonał, a potem przechodzi i staje się, no powiem tak obrazowo, tym starszym synem z tej przypowieści o miłosiernym ojcu, o marnotrawnym synu. No tak, no ja tutaj muszę pracować, a ty mi nigdy nie dałeś. A tam chodziło o relacje, o to życie. Ojciec do niego się zwraca i mówi: synu, przecież ja tu zawsze jestem z tobą i wszystko, co moje, jest twoje. Należało się cieszyć, należało mieć relacje, a nie zasługiwać sobie na moją przychylność. Ten starszy syn myślał sobie, że jeżeli będzie posłuchał tego ojca i będzie wszystko tak skrupulatnie wykonywał, to pewnie za to coś dostanie. A przecież on był jego synem. Czy syn musi cokolwiek robić, żeby jego ojciec go kochał, miłował? Po prostu jest jego synem. I ojciec, każdy kochający ojciec troszczy się o swoje dziecko, o swojego syna i chce z nim przebywać. I taki ciekawy przykład dzisiaj widziałem. Zrobili taki test. Zapytali się ludzi, małżeństwa, pytali się małżeństw, zadali im pytanie, każdego z nich pytali się, kogo by zaprosili z takich szczególnych ludzi, których uważają za szczególnych, kogo by zaprosili na kolację, taką mi przyjemną, fajną kolację, żeby go ugościć, żeby pobyć razem z nim. Wiecie, różne te odpowiedzi były. Jedna tam, ta żona mówi, jakiegoś tam słynnego aktora by zaprosiła, żeby przyszedł na tą kolację. Ktoś tam znowu jeszcze kogoś innego, nie? I kilka tych, chyba trzy były te pary małżeńskie i takie te pytania były. A potem wzięli ich dzieci i zaczęli ich pytać. Dzieci, kogo by wyście zaprosiły na kolację? Jak kogoś, kogo szanujecie, poważacie i chcecie być z nim. Kogo by wyście zaprosiły? Jaka była odpowiedź? Domyślacie się już? Mamę i tatę. Mamę i tatę. Brata i siostrę. Całą rodzinę. Zobaczcie, jak dorośli mogą mieć skrzywione myślenie. Ktoś specjalny, szczególny, to nie wiadomo kto tam. Ale ci najbliżsi są tak drodzy, ta relacja. I te dzieci powiadały, mamę i tatę. Dlaczego? Bo tam się czują bezpiecznie. Tam jest wolność. Tam jest zaspokojenie potrzeb. I nie potrzebuję kogoś szczególnego, sławnego. Nie, mi tego nie potrzeba. I ten starszy syn w tej przypowieści... On był taki właśnie jak ci rodzice, którzy sobie myśleli kogoś szczególnego. Tymczasem ojciec był tak blisko i chciał mieć z nim relację. I tutaj, kiedy Słowo Boże nam mówi, że to życie z nieba przyszło i ono przyszło do tych, którzy go przyjęli i ono jest w nich, to Pan chce, abyśmy to życie pielęgnowali. I ten rodzaj życia nie polega teraz na tym, że ja teraz będę szukał jakichś zasad i próbował się do nich dostosowywać, bo prawda, mam zakon i teraz próbuję się do nich dostosowywać. Nie. Chodzi o tą relację z Panem. Tą bliską, szczerą relację, kiedy możemy razem przebywać. I to życie powoduje, że człowiek Boży nie musi się troszczyć o to, żeby szukać do każdej sytuacji, jak ma postąpić, dlatego że Duch Boży, który mieszka w jego sercu, będzie go pouczał, będzie go prowadził i będzie wskazywał mu drogę, jak ma żyć, jak ma postępować. I to właśnie, tą relację Pan Jezus przyniósł. Często zapominamy albo w jakiś sposób umyka nam to i próbujemy, jak nam się coś przytrafi. Coś niedobrego, czasem złego, no to teraz ja muszę coś w tym względzie zrobić, jakoś to poprawić. Zadam takie pytanie. Bracie i siostro, jak przyjęliśmy zbawienie? Czy poprawiałeś coś w momencie, kiedy wołałeś do Pana? Nie, przyszedłeś taki, jaki byłeś. I powiedziałeś, Panie, oczyś mnie, przebacz mi, wiem, że Tyś za mnie zapłacił. I trzeba było 2 miesiące czekać, aż przyjdzie przekonanie, że wszystko w porządku, tak? Nie. Kiedy wołamy szczerze i wyznajemy nasze grzechy, nasze upadki, kiedy się nawracamy do Pana, to Pan natychmiast daje to poczucie uwolnienia. Wiele świadectw czytamy, że kiedy ludzie modlili się, nagle odczuli, jak wielki ciężar spadł z ich serc. To właśnie to życie Boże, które wchodzi do serca, przynosi uwolnienie. I tego rodzaju życie chce Pan, abyśmy prowadzili, jak się nam coś przytrafi, coś się zdarzy w naszym życiu, abyśmy natychmiast przyszli do Niego, mówili, Panie, za daleko poszedłem, na zbyt wiele sobie pozwoliłem, przebacz mi, oczyść mnie od tego i zachowaj, żebym dalej w to nie wchodził, żebym nie szedł w tym kierunku. Boże życie przyniósł nam Pan Jezus Chrystus. Przyniósł, abyśmy z Nim żyli. I potem dalej w Ewangelii Jana również czytamy o tym, co się działo, kiedy Pan Jezus mówi o tym chlebie życia. I znowu nie ma tutaj nic wielkiego, nic teologicznego takiego, co wymagałoby wielkich wykładów. Ale Pan Jezus tym ludziom na prostym przykładzie, na prostym obrazie chleba przekazuje im: ludzie, chcę, abyście się mną karmili. Chcę, abyście spożywali mnie, bo tylko w ten sposób będziecie mieli życie. 6 rozdział Ewangelii Jana, 32, 33 werset. Wtedy rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. Halleluja! Chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu życie. Daje życie. Oni wtedy rzekli do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Pan Jezus im mówi: nie Mojżesz wam dał chleb, ale tu jest prawdziwy chleb. To jest ten chleb, który przyszedł z nieba. Ten chleb, jeżeli będziecie spożywali, to właśnie ten chleb, który z nieba zstępuje, przez ten chleb przychodzi życie na ten świat. Chwała Bogu za to, że Pan Jezus Chrystus jest tym chlebem życia. I cały czas teraz ten 6 rozdział Pan Jezus tłumaczy tym ludziom, żeby po prostu brali ten chleb. A w końcu im mówi: ja jestem chlebem żywota. Najpierw daje im ten przykład, żeby ich w tym zainteresować, a potem mówi: ja jestem chlebem żywota. I on też potem woła: pójdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, czy utrapieni, a ja dam wam ukojenie. Pan Jezus to właśnie przekazuje. Mówi: ja jestem chlebem życia. Owszem, czytamy tutaj, że kiedy on mówi w 48 wierszu i niżej: ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Ja nie wiem, czy może być coś wspanialszego niż właśnie ten przekaz, który Pan Jezus tu mówi. Że tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. A zatem, aby nie umrzeć, co nam trzeba robić? Trzeba go spożywać. Czy to jest trudno spożywać chleb? Jak wiele przygotowań musicie robić, żeby po prostu wziąć kromkę i zjeść ją, spożywać ją? Jest to tak banalne i tak proste, że aż dziwne, że w ogóle takie pytanie pada, prawda? Tak to jest oczywiste. Po prostu bierzemy i karmimy się tym, jemy, spożywamy. A Pan Jezus mówi nie o tym chlebie fizycznym, ale mówi: tutaj natomiast jest chleb, który z nieba zstępuje, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Pan Jezus Chrystus jest tym chlebem. Ale żeby życie w nas było, musimy spożywać ten chleb, którym jest Pan Jezus Chrystus. Musimy go przyjmować do swojego serca, do swojego życia. Przez wiarę go spożywamy. Przez wiarę. Pan Jezus opowiada, że ten chlebem to jest, a chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. W jaki sposób my dzisiaj możemy spożywać ciało Pańskie? Właśnie przez wiarę w Jego Słowo. Słowo jest tym chlebem również. I kiedy go przyjmujemy, to to w duchowym sensie spożywamy Chrystusa, karmimy się Nim. Karmimy się, karmimy swoją duszę, swojego ducha i to ma wpływ na całe nasze życie, ale nie tylko tutaj na, to, na nasze życie, ale jest powiedziane, że aby nie umarł ten, kto go spożywa. Czyli mamy żywot wieczny, mamy wieczność. Kto spożywa ciało moje, 54 werset, i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Czy należymy do grona tych ludzi, którzy spożywają ciało i piją krew Pana Jezusa? Halleluja! Jesteśmy błogosławieni, kochani, że możemy spożywać to słowo, a pić krew to jest przyjmować przebaczenie, które zostało wyjednane, zapłacone przez krew Pana Jezusa. Przyjmujemy to przez wiarę. I wtedy jest napisane, że kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Nie, że dopiero gdzieś tam będzie miał, kochani. To jest bardzo istotna rzecz. Nie będzie miał, ale już ma. Kto? Kto spożywa i pije. Kto przez wiarę przyjmuje Słowo Boże i przyjmuje Boże przebaczenie, tą ofiarę drogocenną, krew Pana Jezusa Chrystusa przyjmuje przez wiarę. Tu jest napisane Słowo Boże, Pan Jezus sam to mówi. To jest tak i amen. Czy możemy to zmienić? Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. We mnie mieszka, a ja w nim. Kiedy to czytałem, teraz przypominał mi się 15 rozdział Ewangelii Jana, kiedy jest mowa o tym krzewie winnym i latoroślach. I Pan Jezus mówi, jeśli kto we mnie mieszka, jak latoryś sama z siebie nie może wydawać owocu, tak ten, również ten, kto nie trwa we mnie. A Pan Jezus mówi, kto trwa we mnie, to znaczy, kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Przebywać w Bożym Słowie, delektować się Nim, wierzyć Mu, wyznawać Go, ogłaszać Go, cieszyć się z tej drogocennej krwi, w której jest nasze przebaczenie, odkupienie naszych grzechów. Właśnie przez drogocenną krew baranka zostaliśmy odkupieni na wieki. Na wieki. Na zawsze. Drogocenna krew Pana Jezusa tego dokonała. Dlatego jakże ważne jest cieszyć się tym, przypominać sobie to na nowo, radować się z tym. I chciałbym, abyśmy dzisiaj wychodząc z tego miejsca naprawdę delektowali się Bożym Słowem, radowali się ze zbawienia, które mamy w Panu Jezusie Chrystusie. Nie, że dopiero będziemy mieli, ale mamy, ponieważ wierzymy Słowu Bożemu, ponieważ przyjmujemy oczyszczenie we krwi baranka. A Pan Jezus jasno i wyraźnie mówi, że ten ma żywot wieczny i kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Kochani, tym się możemy radować, delektować. Tak jak właśnie ci bracia i siostry, którzy chociaż w biedzie, ubóstwie, w różnych problemach, ale powiadają, co mi więcej trzeba, jeśli mam życie, jeśli mam Jezusa. Czego mi więcej trzeba? Wiecie, w pewnym sensie jest to bluźnierstwem, jeżeli narzekamy i mamy jakieś niezadowolenie w naszych sercach, bo miało być 50, a mam 40. A niektórzy są ludzie, którzy nie mają nawet 10. Pan Jezus zapłacił drogocenną cenę, abyśmy mieli życie i korzystali z tego. W Ewangelii jeszcze Jana też, w 17 rozdziale, kiedy Pan Jezus modli się tą acekapańską modlitwą, On tutaj zaznacza to, że przyniósł właśnie ten żywot wieczny na ten świat. Od drugi wiersz i trzeci. Jak mu dałeś, to znaczy synowi, władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Zobaczcie, Pan Jezus, kiedy modli się do Ojca, wyraża to, co jest w pierwszym rozdziale napisane, że wziąłem ten, że jak dałeś mu władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny, aby Syn Boży dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś. Pan Jezus przyszedł, przekazał ten żywot wieczny. A teraz powiada, to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. I tutaj to słowo poznać. A to jest żywot wieczny. To jest znowu troszeczkę jakby pod innym kątem taka myśl, że to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Pan Jezus tutaj zaznacza, że tym życiem wiecznym również jest poznanie Ojca i poznanie Syna. Poznanie Ojca i poznanie Syna. Pan Jezus powiedział tak, a jeśli kto, tego, żebym tego nie przekreślił, nie przekręcił, że jeśli kto nas zaprosi, to przyjdziemy, że ja i Ojciec przyjdziemy i mieszkanie w Nim uczynimy. Stare tłumaczenie mówi, albo ale w Nim zamieszkamy. Ojciec i Syn. Jest powiedziane właśnie, Pan Jezus tutaj mówi, że to jest żywot wieczny, aby poznali. Wiecie, wiedzieć o kimś, a poznać kogoś, to jest wielka różnica. Myśmy poznali Pana Jezusa Chrystusa, kiedy zostały przebaczone nasze grzechy. Kiedy Pan Jezus przebaczył nam, ale Biblia mówi nam tutaj coś więcej, że aby poznali Ojca, żebyśmy poznali Ojca, prawdziwego Ojca, który również jest naszym Ojcem. Kiedy Pan Jezus odchodził, to mówi, ja idę do Ojca mojego, odchodzę do Ojca mojego i Ojca waszego, do Boga mojego i Boga waszego. I mówi, kiedy odchodzi w 14 rozdziale Ewangelii Jana, mówi, że idę do Ojca i wy już Go znacie, a Filip mówi, Panie, no pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. A wtedy Pan Jezus mówi do niego, tyle czasu jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Ojciec w Synu i Syn w Ojcu. I to doskonałe poznawanie osoby Pana Jezusa Chrystusa i naszego Ojca Niebiańskiego przynosi prawdziwe życie. Przynosi życie z nieba. To jest życie, prawdziwe życie. Pan Jezus właśnie tutaj mówi, że aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga. Kochani, wierzę, że to jest taki jak gdyby dalszy krok, dalsza praca Ducha Bożego nad naszym sercem, abyśmy naprawdę wzrastali w łasce i poznawaniu Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł, który miał tyle objawień, który napisał prawie połowę Nowego Testamentu, Bóg go użył w tym. A on pisze, żeby go poznać, żeby mógł go poznać i doznać mocy zmartwychwstania Jego. Kim jest ten Chrystus? Kim jest Ojciec? Kim jest ten Bóg, który nas tak ukochał? Apostoł Jan jest na wyspie Patmos, zagłoszenie Ewangelii i Bóg mu daje to cudowne objawienie, widzenie, ale widzi Pana Jezusa, widzi właśnie tego Syna Bożego w chwale. upada jak martwy. To zupełnie się różniło od tego doświadczenia, które miał w wieczerniku, kiedy kładł się mu na piersi. Ten Chrystus, z którym spotkał się jako zmartwychwstałym, pełnym mocy, pełnym chwały, to było inny rodzaj poznania, coś potężniejszego. Kochani, potrzebujemy tego rodzaju poznania, żebyśmy tego Pana naszego Jezusa Chrystusa i Ojca Niebieskiego poznawali tak, jak Jan poznał go właśnie wtedy, kiedy go zobaczył. Żeby ten rodzaj objawienia był w naszym życiu. To przynosi prawdziwe życie. I tam w życiu takiego człowieka już nie ma miejsca na grzech. Człowiek, który żyje w ścisłej relacji i społeczności z Ojcem i Synem i poznaje Go, tam nie ma miejsca na rzeczy tego świata. Dlaczego tak twierdzę? Ano dlatego, że widzę to w Bożym Słowie. Widzę to w życiu apostołów. W ich życiu dlatego, że poznawali tego Pana i w takiej mierze Go poznali, że tam nie było miejsca na rzeczy jakieś drugie, inne niż Królestwo Boże, niż poznawanie. I więcej, chociaż tak bardzo już poznali Boga, widzieli Go w potężnych dziełach, a jednak wołają: ja chcę Go jeszcze więcej poznać. Ja chcę Go jeszcze więcej poznać. I Pan Jezus właśnie tutaj to mówi, żeby poznali Ciebie i Jezusa Chrystusa, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ojciec niebiański. On czeka stale, abyśmy do Niego przychodzili, tak jak dzieci do swojego Ojca. Byli z Nim blisko. Nie tylko przychodzili na nabożeństwo i powiedzmy tak, jak to u nas we Wiśle mówi, odprawili nabożeństwo. Prawda? Czasami się mówi, kto tam odprawiał? Czyli wykonał jakąś czynność religijną. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to życie Boże, żeby każdy z nas, mając to życie w sobie, przeżywał go, przekazywał go i oddawał chwałę Panu tak, jak mu to jest miłe, jak to powinniśmy czynić. I ostatnia myśl, również z listu Jana. Dzisiaj akurat apostoł Jan tak w moim sercu jest, dlatego że też wiele na ten temat pisze, na temat tego życia, które jest w Chrystusie i które może być naszym udziałem. To jest pierwszy list Jana, 5 rozdział. Od 10 tutaj do 13. Od 10 do 13. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił Go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Halleluja. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, nie domyślali się, ale abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna, nie ma żywota. Kto nie ma Syna, nie ma żywota. Apostoł Paweł bodajże to napisał takie zdanie, że kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Nie należy do Niego. A więc Boże życie, które przyszło z góry, ono zamieszkuje w sercu człowieka wierzącego. Nie znaczy to, że ten człowiek jest już doskonały, że wszystko wie, ale jest życie w nim. I jeśli tego życia będzie pilnował w swoim sercu, to to życie go doprowadzi do chwały. przed tron Ojca, tam, gdzie jest Pan. Bo kto ma życie, kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Jakże ważną rzeczą jest, byśmy mieli to świadectwo, o którym apostoł Jan pisze, że kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Poświadcza to również apostoł Paweł w 14 rozdziale listu do Rzymian, że ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi będziemy. Jesteśmy. Chwała Bogu. Tak się cieszę z tego, że pilnujecie tych słów, które padają z tego miejsca. Nie, że będziecie mieli, ale świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. To jest ważne, żeby mieć to świadectwo. Jeśli ktoś dzisiaj nie ma tego świadectwa w swoim sercu, oznacza to, że nie ma życia Bożego w nim. I że jeśli stanie przed Bogiem, to zostanie potępiony, bo nie ma w nim życia Bożego. Ale mamy Boży czas, czas łaski. Dzisiaj jest czas łaski. I każdy, bez względu na osobę, bez względu na stan, pochodzenie, przeżycia różne, bez względu na to, każdy dzisiaj może zawołać do Boga i powiedzieć: Boże, oczyś mnie, przebacz mi i spraw, by to Twoje życie weszło do mnie, do mojego serca. Bym miał w sobie samym świadectwo Ducha Świętego, że mam Syna Bożego, że Syn Boży oczyści mnie od grzechów moich i że naprawdę mam Boże życie. Halleluja. Jakże ważna rzecz. I ufam, że Słowo Boże na nowo zachęciło nas wszystkich do tego, abyśmy pilnowali tego życia, które mamy w Chrystusie. Nie domyślali się pewnych rzeczy, ale wiedzieli, bo Słowo Boże nam o tym mówi. A jeśli przydarzy się nam coś w życiu, coś, co będzie diabeł używał przeciwko nam i będzie nas próbował oskarżać, to po prostu idźmy zaraz z tym do Ojca, przez Pana Jezusa. Powiedzmy Mu o tym. Boże, tak się wydarzyło, to się stało, to zrobiłem. Przyznajmy się do tego, a Jego krew nas oczyści. Biblia mówi, że jeśli wyznajemy grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i oczyści nas od grzechu. Zostało zapłacone za nasze grzechy i kiedy poznajemy naszego Pana Jezusa Chrystusa, to Boże życie coraz jaśniej, wyraźniej pulsuje w naszych sercach i nie pozostaniemy bezużyteczni, ale będziemy użyteczni właśnie w tym życiu, będziemy przynosić chwałę Panu. Diabeł robi wszystko, aby zaciemnić tą prawdę w sercach Bożego ludu. Przez całe wieki idzie właśnie walka o to. Już na samym początku, kiedy czytamy list do Galacjan, w tym zborze w Galacji było pełno radości, pełno zwycięstwa. Owoce Ducha Świętego się przejawiały, dary Ducha Świętego się przejawiały. Ale potem przyszedł smutek, przyszło jakieś rozczarowanie. Dlaczego? Bo próbowali podobać się Bogu przez uczynki ciała. Próbowali coś dodać do zbawienia. Zamiast trwać w łasce Bożej. Wierzyć Panu, budować się na Nim i dążyć do tego, aby właśnie to poznanie Pana Jezusa Chrystusa w naszych sercach było coraz jaśniejsze, coraz wyraźniejsze. A Boża chwała będzie się objawiać nad życiem takiego człowieka, który naprawdę wie, że życie Boże jest w jego wnętrzu. Który jest tego pewien i nikt nie może mu tego zabrać, tej pewności, bo Duch Święty poświadcza jego sercu. I wtedy nie trzeba zbyt wiele ani modlić się: Panie, daj mi specjalną odwagę. Nie, dlatego że ja wiem, że mam życie i dlatego mogę iść do człowieka obok i powiedzieć: słuchaj, Jezus może ci dać pomoc. On cię może zbawić. Ja to mam, ja to już posiadam. Ja się tym cieszę, tym się raduję. Mogę to przekazać, bo Pan Jezus Chrystus odpuścił moje grzechy. I to Boże życie weszło do mojego serca. Niech Pan Jezus będzie uwielbiony. Jemu niech będzie chwała. I zachęcam was wszystkich, abyśmy przyjmowali Boże Słowo, radowali się ze zbawienia, które mamy w Chrystusie Jezusie. Amen.